Jeszcze raz bardzo serdecznie witam tych, których nie witałem. Jakiś czas temu studiowaliśmy we wspólnocie w Malborku jeszcze list do Efezjan. List, który mówi w bardzo mocny i szczególny sposób na temat tego, czym jest Kościół, kim są ludzie w Kościele, po co jest Kościół, dlaczego, w jakim celu, jak funkcjonuje, jak żyje, jak powinien działać, jak powinien kroczyć. To wszystko jest w tym liście, także zachęcam do tego, abyście sobie poczytali, abyście studiowali ten list. Chciałbym dzisiaj się skupić na jednym takim dłuższym troszeczkę fragmencie. Tam jest bardzo dużo materiału, można powiedzieć. Można na podstawie tego materiału kilka takich mocnych kazań powiedzieć. Ale chciałbym jakby przejść przez te wersety, żeby mieć też taki bardziej ogólny ogląd tego, kim jesteśmy, kim jest Kościół, czym jest Kościół. W Nowym Testamencie mamy kilka bardzo takich fajnych obrazów tego, czym jest Kościół i daje nam to pewne wyobrażenie, jak Kościół funkcjonuje, czy czym jest. Na przykład Kościół jest rodziną, tak? Bóg jest naszym ojcem, my jesteśmy jego dziećmi. Kościół jest oblubienicą, a Chrystus jest naszym oblubieńcem. Czy jesteśmy w stanie narzeczeństwa? W pewnym momencie, jak przyjdzie Chrystus, nastąpi wesele, połączenie Kościoła z oblubieńcem, tak? Oblubienicy z oblubieńcem. Kościół to gałęzie, my jesteśmy właściwie takimi gałązkami, które są zasadzone czy połączone z krzewem winnym, którym jest Chrystus. Kościół jest królestwem. Chrystus jest naszym królem, a my jesteśmy jego poddanymi. Kościół jest grupą sług czy grupą niewolników, którzy uznają Jezusa za swojego Pana, za swojego mistrza. Te wszystkie metafory można też odnaleźć w Starym Testamencie, ale jest taka jedna metafora, jeden obraz, który nie występuje w Starym Testamencie, na którym dzisiaj chciałbym też troszeczkę się skupić. I ta metafora odnosząca się do Kościoła, która nie występuje w Starym Testamencie, jest obraz Kościoła jako ciała Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa, a poszczególni członkowie Kościoła są różnymi częściami, członkami ciała Chrystusa. I są takie widoczne części organizmu, są też te niewidoczne. Jak mówi apostoł Paweł, te niewidoczne często są bardziej znaczące, tak? No bo na przykład bez serca nie jesteśmy w stanie przeżyć, czy bez innych takich wewnętrznych organów, tak? A bez jednej ręki da radę. I też to pokazuje, że każda osoba, każda część ciała ma jakąś funkcję do wykonania, ma swoje zadanie, ma swoje właściwe miejsce. Ta metafora o Kościele właśnie jako ciała zaczyna się już właściwie w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. To jest pierwszy rozdział, 22-23 werset. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Chrystus wypełnia wszystko, tak? Jest głową Kościoła, jest mistrzem, jest Panem, jest tym, który rządzi, prowadzi, to On nadaje kierunek, to On nadaje ton. My jesteśmy Jego ciałem. Kościół jest ciałem Chrystusa. Myślę, że znamy w naszym życiu różne wspólnoty. Byliście w różnych wspólnotach, w różnych kościołach i możecie powiedzieć, że dana wspólnota jest taka, dana wspólnota jest taka, ci działają tak, ci działają tak, tu mi się podoba to, a tu mi się podoba tamto, tu mi się nie podoba to, a tam mi się nie podoba tamto. Możemy porównywać te wspólnoty. Myślę, że im starsi też jesteśmy, tym dochodzimy do takiego jasnego przekonania, że nie ma doskonałej wspólnoty. Nie ma doskonałego kościoła, który by w taki doskonały, perfekcyjny, idealny, święty w 100% sposób reprezentował to, kim, czym jest Kościół, kim jest Chrystus. Przede wszystkim Kościół jest też tą przestrzenią, tym miejscem, gdzie oddawana jest cześć Panu Bogu, gdzie oddawana jest cześć Chrystusowi, gdzie wywyższamy Pana Boga. W jaki sposób się to ma odbywać, w jaki sposób to ma się dokonywać, te wywyższenie, to oddanie Panu Bogu cześć, czci. I tutaj myślę, że można dać różnego rodzaju przykłady czy pomysły z różnych wspólnot, w jaki sposób to ma się odbywać w takim zewnętrznym sensie, nie? W jakimś organizacyjnym sensie, jak to ma się odbywać. Ale ta organizacja, czy to, co widać, to ma być podbudowane czymś, czego nie widać tak na pierwszy rzut oka. Chciałbym, abyśmy przeszli do listu do Efezjan, trzeciego rozdziału, właśnie czwartego rozdziału już pierwszego wersetu i będziemy po kolei sobie te wersety omawiać. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Apostoł Paweł mówi, że jest więźniem Chrystusa, że jest więźniem w Panu, że jest więźniem swojego mistrza. Nawet jeżeli był w jakimś więzieniu, tak? I pisał nawet listy z więzienia, to są listy więzienne, to on nigdy nie napisał, że ja jestem więźniem teraz w Antiochii czy w Rzymie. Tak? Nigdy nie napisał czegoś takiego. Mówi, ja jestem więźniem Chrystusa. To jego jest cecha charakterystyczna. Niezależnie od okoliczności, on mówi, on jest w Chrystusie. Tak? On jest moim Panem, ja jestem jego więźniem, jestem jego sługą. To słowo sługa można przetłumaczyć jako niewolnik. Jestem jego niewolnikiem. I on napomina, czy on prosi, tak w niektórych przekładach mówi, że tak zachęcam, tak mocno zachęcam was do tego, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. Nasze powołanie jest niesamowite. Tak, mamy wszelkie błogosławieństwa niebios. Już teraz mamy dostęp do tych błogosławieństw i już na wieczność mamy wszelkie błogosławieństwa niebios. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy odrodzonymi, odnowionymi dziećmi Bożymi. Jesteśmy światłem tego świata, jesteśmy solą tego świata. Te wszystkie obrazy, które wcześniej mówiłem o Kościele, tak? Jakie jest nasze powołanie? To jest niesamowite powołanie. Ta poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoko. Napominam was, abyście postępowali zgodnie z tym powołaniem. Nie tutaj gdzieś, ale aby tutaj jest wasze powołanie. Mamy postępować godnie, tak? Zgodnie z naszym powołaniem. To jest to, co, do czego nas Chrystus powołuje. To jest to, co otrzymaliśmy od Niego. W jaki sposób ma ono się dokonywać? Drugi werset. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Są to cechy, które charakteryzują Kościół, tak? Cierpliwość, łagodność, pokora, Tylko człowiek pokorny może tak naprawdę kochać. Tylko człowiek cierpliwy może kochać. Człowiek, który znosi innych, czyli jest tolerancyjny. Nie chodzi o to, że mamy akceptować grzech, że mamy akceptować to, co jest niezgodne z Bożym Słowem, tak? Ale mamy tolerować innych, w tym sensie, że mamy być przyjaźni dla siebie nawzajem, bo może mi się nie podobać to, co ty wierzysz na przykład, albo w jaki sposób postępujesz, ale to nie jest moja rzecz tak do końca, tak? To jest rzecz Chrystusa. Mamy być cierpliwi, mamy być łagodni, jeżeli trzeba napominać, to możemy napominać, ale wszystko ma się dziać w miłości. Ponieważ gdy doświadczamy tej miłości, gdy praktykujemy tę praktyczną miłość, doświadczamy też jedności ducha. Bez miłości nie jesteśmy w stanie doświadczać jedności. Czyli też bez pokory, bez łagodności, bez cierpliwości, bez znoszenia jedni drugich, nie jesteśmy w stanie doświadczać jedności ducha Chrystusowego. On był pokorny, on był łagodny, on był cierpliwy i on znosił wszystkich w miłości. To jest nasz mistrz, który pokazał nam drogę, pokazał nam, kim on jest i kim my jesteśmy w nim. Miłość jest stała jedność w duchu, to jest stała pokój. Gdy chodzimy w miłości, gdy chodzimy w tym pokoju, to doświadczamy we wspólnocie wspaniałej harmonii. Jest to pokój w wspólnocie, we społeczności. Czy żyjemy, czy idziemy właśnie tą drogą? Czy ja idę tą drogą? Czy ja w ten sposób chcę żyć dla Boga i dla Kościoła? I niektórzy z was, myślę, doświadczyli to, że nie ma bardziej bolesnej rzeczy niż to, gdy Kościół jest w stanie konfliktu, gdy Kościół jest w stanie rozłamu, bałaganu, sprzeczek. Wtedy nie ma pokoju, wtedy nie możemy doświadczać w pełni tej miłości, do której Bóg nas powołuje. Dlaczego w ogóle możemy i powinniśmy doświadczać i starać się o taką miłość, o taką jedność? Można powiedzieć, że dlatego, ponieważ taka jedność duchowa, w tym sensie, że to, co uczynił Chrystus dla nas, ta jedność już istnieje. Ta jedność już jest. Zobaczcie, 4 werset. Jest jedno ciało. Jest jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Dlaczego możemy dążyć do takiej jedności, do takiej miłości? Ponieważ ona została już w pewnym sensie zagwarantowana przez Chrystusa. Została dla nas nie tylko wypracowana, ale zwyciężona. On to uczynił. Jest jedno ciało. Tak, jesteśmy jednym kościołem. Tutaj możemy powiedzieć, rozważać to w takim sensie lokalnym, że jesteśmy tą jedną wspólnotą, ale możemy mówić o takim uniwersalnym kościele. Tak? Niezależnie od tego, kto gdzie jest, w jakimkolwiek organizacji misyjnej, wspólnocie, kościele i tak dalej. Jeżeli jest dzieckiem, który przyjął Chrystusa, który z pokorą chce iść za Bogiem, który odrodził się z Ducha Świętego, należy do Kościoła, a Kościół jest jeden. To jest ten Kościół powszechny, czyli Kościół katolicki, tak? Katolicki oznacza Kościół powszechny, tak? Także wszyscy, którzy należą do Chrystusa, należą do Kościoła katolickiego. powszechnego, uniwersalnego, jednego, który istnieje, bo nie ma dwóch kościołów. Nie ma dwóch ciał Chrystusa. Chrystus jest jeden, jest jedną głową, ma jedno ciało, bo jesteśmy też powołani do jednej nadziei. To nie są dwie różne nadzieje. Tam nie ma nadziei baptystów, nie ma nadziei zielonoświątkowców, nie ma nadziei rzymskokatolików, czy jeszcze kogoś innego. Jest jedna nadzieja. Tą nadzieją jest Chrystus, który przyjdzie i rozpocznie nową erę. Tak? Powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Znów mowa o naszym powołaniu. O tej wysokiej poprzeczce, do której powołuje nas Chrystus. Jest tylko jeden Pan. Jedna wiara. Wiara w tym sensie, że mamy jedno Pismo Święte. Tak? Jedną prawdę. Jedną drogę. Bo Chrystus jest drogą, prawdą, życiem. To jest jeden Pan, jedna wiara. Jest jeden chrzest. I tutaj możemy dyskutować, o jaki tutaj chrzest chodzi. Jestem przekonany, że chodzi o chrzest duchowy, chrzest w Duchu Świętym. Gdy osoba nawraca się do Pana Boga, jest przyłączona do ciała Chrystusa przez Ducha Świętego. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I teraz mówi tutaj apostoł Paweł od jedności do wszystkich. On jest Ojcem wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wszystkich nas przenika, wszystkich nas ogarnia. Jest ponad nami wszystkimi. Nikt nie wyłamuje się jakby spod tego klosza wszystkich. My należymy do jednego ciała, tak? Do jednego powołania, do jednej wiary. Tak mówi też apostoł Paweł w liście do Filipian, niech życie wasze będzie godne Ewangelii, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem o wiarę Ewangelii. Tak? Ta jedność, ta spójność ma być jedną z cech charakterystycznych, ale to dokonuje się, jak już wspomniałem, w miłości. Miłość, którą podstawą jest też cierpliwość, pokora. Jesteśmy jednym ciałem, jesteśmy w jedności. Ta jedność też przejawia się w różnorodności. To jest bardzo fajne w ogóle stwierdzenie, taki można powiedzieć slogan. Jedność w różnorodności. Bo jest jedno ciało, ale jest wiele członków ciała. Siódmy werset. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Każdemu z nas. Nie ma ani jednej osoby w ciele Chrystusa. Nie ma ani jednej osoby w Kościele. Nie ma ani jednego dziecka Bożego, które by nie otrzymało łaski według miary daru Chrystusa. I to nie jest moja miara. Ja bym dał mniej tobie, może więcej komuś innemu, albo więcej tobie, i tak dalej. Ale to jest miara Chrystusa. To Chrystus obdarowuje. To Chrystus obdarowuje różnego rodzaju darami. Dzięki temu możemy, i o tym będziemy zaraz też mówić, służyć sobie nawzajem. Zostaliśmy obdarzeni darami. Każdy z nas, tak, są różne części ciała, już w wersecie 16, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszystkie zasilające się nawzajem stawy i części i tak dalej, wszyscy jesteśmy razem, wszyscy współpracujemy, aby służyć ciału Chrystusa. Te dary, te obdarowania nie są po to, aby ja się fajnie czuł, nie są po to, abym ja czy razem, abyśmy spędzili fajnie czas. Nie są po to, abyśmy fajnie mogli zrealizować jakieś swoje ambicje, cele, pomysły. Nie, nie są po to. Dary Chrystusa są po to, aby służyć ciału Chrystusa. Aby służyć Kościołowi. I te dary są bardzo wyjątkowe, bo one są rozdane przez Chrystusa, ale one też są w pewnym sensie zwyciężone dla nas przez Chrystusa. I tutaj ósmy werset, apostoł Paweł cytuje psalm. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił i wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I może wydawać się dosyć enigmatyczny ten tekst, ale generalnie chodzi, tutaj jest taki obraz zwycięskiego władcy, który pokonał jakiegoś przeciwnika, wziął w niewolę jeńców, wziął łupy i wraca do swojej stolicy i tam pokazuje swoje zwycięstwo i rozdaje dary swoim oficerom, swoim ludziom, swojemu narodowi. Chrystus przyszedł na świat, zwyciężył śmierć, zwyciężył piekło, zwyciężył diabła i rozdaje nam dary. Tak? Jest teraz wywyższonym, tutaj, że wstąpił najpierw, później jest wywyższony i stamtąd daje nam różnego rodzaju dary. To są jego dary, które on zwyciężył. Podbił śmierć, piekło, grób i obdarowuje nas wszystkich darami po to, abyśmy służyli ciału Chrystusa, abyśmy służyli Kościołowi, abyśmy służyli sobie nawzajem. Abyśmy manifestowali jego życie, jego zwycięstwo tutaj na ziemi. 11 werset. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ciało Chrystusa nie będzie dobrze przygotowane, jeżeli nie będzie osób, czy nie będzie tych członków, które przygotowują świętych do dzieła posługiwania. I tutaj, gdy pamiętam, były takie bardzo duże dyskusje odnośnie tego, czy apostołowie dzisiaj występują w kościele, czy prorocy dzisiaj występują w kościele. Była taka fala, nie wiem jak teraz jest, szczerze mówiąc, bo to już tego nie śledzę, była taka fala w kościele, gdzie niektóre wspólnoty chciały odnowić apostolstwo w kościele, ale apostolstwo w takim znaczeniu, jakim było właśnie w kościele pierwotnym. Ale gdy patrzymy na apostołów Nowego Testamentu, to mówimy o czymś bardzo szczególnym, tak? O tych 12 apostołach, którzy są niepowtarzalni i już nie są, nie ma możliwości właściwie, żeby byli drugi raz powtórzeni. Tak? Dlaczego? Byli powołani przez Chrystusa, uczestniczyli przez 3 lata w najlepszej szkole, czyli w szkole Chrystusa. Pan Jezus dał dary wyganiania demonów, uzdrawiania, nauczania. To oni mieli to bezpośrednie objawienie od Pana Boga, gdzie mogli spisać Nowy Testament. Tak? Zobaczcie, że gdy czytamy listy apostolskie, gdy czytamy dzieje apostolskie, gdy czytamy wszystkie te rzeczy, Nowego Testamentu jeszcze nie było w takiej formie, jakim my dzisiaj mamy. Tak? Więc wtedy byli jeszcze prorocy, niektórzy nazywają to tych proroków jako prorocy przednowotestamentowi. To nie są prorocy już Starego Testamentu, ale to są prorocy jeszcze przednowotestamentowi. I zresztą apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, też w 2 rozdziale, 20 werset, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Mówimy o fundamencie, który jest już postawiony, jest już ustanowiony. Tak? To jest fundament, którego się nie zmienia. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to dla nas w ten sposób, dlatego że Pismo Święte jest tym fundamentem. Tak? Nauczanie apostolskie jest tym fundamentem. Kamień węgielny, czyli ten kamień narożny, wskazuje pion, poziom, wszystkie te wymiary najważniejsze w budowli. I apostołowie i prorocy budowali, są tym fundamentem, który jest założony, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w domu. Dlatego jeżeli mówimy o apostołach, na przykład dzisiaj, to na pewno nie w takim sensie, jak byli apostołowie tych 12 apostołów Nowego Testamentu. Tak? Tych 12, których imiona są nad bramami Nowego Jeruzalem. Tam jest 12 bram. Tak? Czy 12 tych kamieni węgielnych, na których są napisane ich imiona. 12 imion. I znów, no nie wiemy, które to będą imiona, bo wiemy, że Judasz wypadł, później wybrano Macieja, później jeszcze apostoł Paweł. Nie, czy tutaj będzie apostoł Paweł, czy to będzie ten 12, który był dobrany, nie wiem. Tego chyba nikt nie wie, jakie tam imię będzie 12 nad którąś z tych bram. Ale to są wyjątkowi ludzie, tak? W sensie historycznym można powiedzieć, że apostołowie i prorocy zostali zastąpieni ewangelistami, nauczającymi pasterzami, czyli nauczycielami czy pasterzami. Tutaj też trwa taka dyskusja, czy pasterze i nauczyciele to jest jedna grupa ludzi, czy to są dwie różne grupy ludzi. Ale myślę, że Pan Bóg po prostu daje swoje dary w różnym stopniu, nie? Bo każdy z nas może otrzymać na przykład dar nauczania, dar bycia pasterzem, tak? Czyli taki pastorski, żeby dbać o relacje, czy inne dary. I one mogą być po prostu w różnych konfiguracjach w naszym życiu. Mamy różnego rodzaju dary. Te dary są wymienione chociażby w liście do Koryntian w 12 rozdziale. I tutaj wszystkie te dary, które są nam dane, są to dary, i chodzi o dary takie naturalne, ale chodzi o dary Ducha Świętego, chodzi o dary duchowe, które służą ciału Chrystusa. Jeszcze jedno tutaj taki. Także Bóg, Chrystus obdarowuje nas darami, sprawia, że niektórzy są nauczycielami, pasterzami, ewangelistami. Można wymieniać jeszcze dalszą listę darów. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Aby przygotować wszystkich członków Kościoła. I tutaj też warto sobie to podkreślić, że człowiek wierzący w Nowym Testamencie jest nazwany świętym. Nie święty dlatego, że już jest doskonały, prowadzi w sposób doskonały swoje życie, ale dlatego, że świętość Chrystusa przykrywa nasze grzechy. W tym sensie jesteśmy święci. Nie jesteśmy w stanie wypracować własnej świętości. Aczkolwiek jesteśmy powołani do świętości, do życia w świętości, do prowadzenia życia w świętości. Ale tej świętości nie jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze w tym życiu. Ale mamy iść, dążyć, bo to jest nasz cel. I osoby, które są obdarowane, a każdy z nas jest obdarowany, jak tutaj czytaliśmy, że każdy został obdarowany w Chrystusie. Aczkolwiek Pan Bóg powołuje jednych do nauczania, do prowadzenia czy do pasterzowania i oni są takimi, można powiedzieć, przewodnikami, którzy nie prowadzą Kościół, bo jest fajnie, ale prowadzą Kościół w ten sposób, aby przygotować nas wszystkich do służenia sobie nawzajem. Nie do wielkich akcji ewangelizacyjnych. nie do wielkich akcji charytatywnych, nie do tego, abyś był czy była niesamowitą osobą w biznesie, czy w sporcie, czy w budowlance, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Nie, mamy być przygotowani do służenia, do służby, sobie wzajemnie. To są te dary. To są te dary, które Bóg nam daje, Chrystus nam daje, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. W niektórych przekładach jest, aby doprowadzić świętych do doskonałości, w tym sensie do dojrzałości, tak, abyśmy byli dojrzali. I w tej dojrzałości służymy sobie nawzajem, a ta służba prowadzi do budowania ciała Chrystusowego, do budowania Kościoła. Jakich narzędzi używamy? Tak przede wszystkim, zobaczcie, to te narzędzie, to jest Słowo Chrystusowe, tak? To jest to, do czego, to, co Bóg nam dał, to, co mamy w rękach, to, co możemy czytać dzisiaj. Jesteśmy szczęśliwcami, jesteśmy naprawdę, udało nam się, że żyjemy w tych czasach, gdzie mamy nie tylko jedną Biblię pod ręką, ale możemy mieć kilka różnych tłumaczeń. Możemy mieć dostęp do języków oryginalnych, do tłumaczeń online, które po prostu są niezwykłym bogactwem, jeśli chodzi o wiedzę. Ale tutaj warto sobie przeczytać jeszcze raz ten werset z listu do Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, aby człowiek Boży był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli to jest to narzędzie, którym Kościół się posługuje. Słowo Boże. Mamy znać Słowo Boże. Mamy studiować Słowo Boże. Mamy kochać prawdę. Mamy kochać Jego Słowo. 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności, do głębokiej jedności poznania Chrystusa. Od takie marzenie. Nie? Jak to fajnie brzmi. Jak fajne słowa. Aby ciało Chrystusa było budowane, aby wzrastało, aby rosło na chwałę Bogu, abyśmy służyli sobie nawzajem w miłości, pokorze, cierpliwości, znosząc jedni drugich. Aż dojdziemy wszyscy do tej jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Że Chrystus zostanie ukształtowany w nas, jak mówi apostoł Paweł w jednym z liści. Walczę o was, aż Chrystus będzie w was w pełni ukształtowany. Ale ta poprzeczka właśnie jest tak wysoko. Do niej jesteśmy powołani. Dlaczego? Ponieważ Chrystus już to uczynił dla nas. Ponieważ On wywalczył już to dla nas. I On nas obdarowuje, abyśmy mogli realizować Jego zadania, Jego cele. Jako Jego ciało. Rezultatem jedności wiary jest rezultatem poznania Chrystusa. Tej pełni Chrystusa w nas. Zobaczcie, jest 14 dalej wersety. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Czyli jak osiągniemy tą dojrzałość, już nie będziemy miotanymi jak flagiem. Tak? Aha, ty mówisz to, no tak, masz rację. A ty mówisz to, aha, też masz rację. Chociaż te racje mogą być sprzeczne ze sobą nawzajem, ale i tak jesteśmy unoszeni, tak? Ale jeżeli jesteśmy ugruntowani w Chrystusie, jeżeli Chrystus jest w nas ukształtowany, to już nie będziemy taką chorągiewką, to już nie będziemy jak dzieci, które mówią wszystkim tak, fajnie, wszystko jest okej, okay, tak? Miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Oszustwo ludzkie, podstęp, bezdroża błędu. Tych rzeczy chcemy unikać, tak? Nie chcemy tacy być. Kościół, który jest dojrzałym kościołem, potrafi rozeznać, co jest dobre, co jest złe. Potrafi rozeznać, co jest fałszem, a co jest prawdą. Potrafi rozeznać, co należy do Chrystusa, a co nie należy do Chrystusa. Więc tacy już nie jesteśmy, jeżeli jesteśmy dojrzali. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, i znów apostoł Paweł powtarza, miłość, która jest tą spójnią doskonałości, tak, jest tą spójnią jedności. Będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. I 16 werset, omawiający właśnie już te szczegóły ciała, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samą w miłości. Miłość jest tym spoiwem nas wszystkich. Ale to nie jest ta miłość sentymentalna, och, jak ja cię lubię, tak? Jak ja cię kocham, jak ja drżę na twój widok, tak? Nie. To jest miłość, która jest cierpliwa, łagodna, znosi. Tutaj jest to takie fajne słowo, znosi w miłości, w cierpliwości, tak? Znosimy siebie nawzajem. Co to znaczy coś znosić? To jest to, że coś mi się nie podoba, coś nie lubię, nie? Coś mnie gniecie, ale ja muszę to znieść. Są takie charaktery, które nie potrafią się dogadać, tak? Mówi, w świecie mówi się, że nie ma chemii między nimi, tak? Nawet w biznesie widzę, że tak mówią, nie? O, po prostu nie ma chemii tam między tymi osobami, po prostu muszą zmienić jakieś zespoły i tak dalej, muszą zmienić jakieś rzeczy. I wtedy zmieniają i jest dobrze. No my nie zmienimy kościoła. Mamy znosić siebie nawzajem w miłości, cierpliwości, łagodności. Czy to jest możliwe? Z Chrystusem jest możliwe. Jeżeli jesteśmy z Chrystusem, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jest to możliwe. Jest możliwe to, że ja będę służył nawet osobom, z którymi nie czuję chemii, tak? Dlaczego? Ponieważ Chrystus mnie powołał. Ponieważ Chrystus zwyciężył. Ponieważ Chrystus obdarowuje. Chrystus napełnia swoimi darami, napełnia swoim duchem, napełnia pokojem, miłością, radością. Są te dary Ducha Świętego, gdy jesteśmy pełni duchem. Gdy jesteśmy pełni Słowa Chrystusowego. Jest to jeden z najpiękniejszych obrazów Kościoła. Ciało. Że Kościół jest ciałem Chrystusa, jest organizmem żywym. Że nie ma niepotrzebnych części ciała. Ktoś mógłby się kłócić, no tak, ale wyrostek robaczkowy, coś tam, tak? Się pokazuje, że nawet wyrostek robaczkowy jest potrzebny. Może nie jest konieczny, tak jak palec nie jest konieczny, bo można obciąć już. I nikt z tego nie umrze. No chyba, że umrze. Zakażeń nie będzie. Ale można żyć bez rąki, bez nóg, bez wyrostka robaczkowego. Ale te wszystkie części Pan Bóg poukładał w swój sposób. Każdy z nas jest tą cząstką, jest tą częścią organizmu, którym jest ciało Chrystusa. Powołani do tego, aby służyć całemu ciału, organizmowi. Służyć sobie nawzajem w miłości. Przeczytajmy może jeszcze raz na koniec te od 14 wersetu. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Powstańmy, zachęcam do wspólnej modlitwy.